Cześć, z tej strony Daria Dziebięcka. Jestem dziennikarką i joginką. Jestem chora na raka i w tych podcastach chciałam opowiedzieć Wam o lekcjach, które wyciągnęłam z choroby, z leczenia i z jogi. Jak opowiadałam w innych podcastach, od kilku lat regularnie praktykuję jogę codziennie. I jak już wiele razy podkreślałam, joga była dla mnie ogromnym wsparciem przy leczeniu. Dawała mi mnóstwo siły i wytrwałości. Można wręcz powiedzieć, że była jedyną stałą rzeczą w moim życiu, bo cokolwiek się działo, miałam właśnie tę swoją własną przestrzeń. Kawałek rozwiniętej maty, a na niej swoją wolność, swoją praktykę, swoją drogę, niezależną trochę od drogi, którą pisało mi życie. Poza tym fizyczna praktyka daje też ogromną uważność na siebie i na swoje ciało. I to właśnie poprzez ciało, tak bardzo praktycznie, przez praktykę na sobie samej uczyłam się uniwersalnych zasad jogi. Bowiem doświadczenie bólu i cierpienia pomaga w uczeniu niekrzywdzenia, czyli najważniejszej zasady etycznej w jodze. Etyka jogi opiera się na pięciu jamach, na pięciu zasadach i pierwszą z nich jest właśnie ahimsa, niekrzywdzenie. Na sobie samej uczyłam się, co robić, żeby mnie na przykład nie bolało wtedy, kiedy zaczęłam cierpieć z powodu neuropatii, czyli uszkodzonego nerwu w ręce po chemii. Na sobie samej uczyłam się, jak nie przesadzać, gdy byłam osłabiona. Jak robić sobie przerwy, gdy w ogóle nie mogłam praktykować, jak modyfikować praktykę i robić tylko proste rzeczy po zabiegu laparotomii. Właściwie to nie jest zabieg, tylko całkiem spora operacja. Praktykuję też aparigrahę, czyli nieprzywiązywanie się. Jak to wytłumaczyć? Zwykle na zajęciach Mysore, podczas których każdy sam robi własną praktykę w swoim własnym tempie, praktykowałam pierwszą serię asztangi i kawałek drugiej, aż do lago Vajrasany. Ale odkąd zachorowałam, odkąd zaczęłam mieć to trudne leczenie, było już wiele momentów, kiedy musiałam przestać być przywiązana do takiego stanu rzeczy. Cofałam się do samych powitań słońca, cofałam się do połówki pierwszej serii, do samej pierwszej serii, by wrócić znowu do całości z lagu i by znowu się cofać. Na przykład obecnie robię pierwszą serię, ale mostka już nie daje zrobić. A dwa dni przed samą operacją spokojnie robiłam mostek ze stania, czyli tak zwany dropback. Również w ramach praktyki aparigrahy i też za namową bliskiej osoby poszłam po raz pierwszy w życiu na jogę dla zdrowego kręgosłupa, żeby nauczyć się, co mogę robić, żeby bólu i urazu nie pogłębiać. Ale praktyka ahimsy i aparigrahy nie jest wcale łatwa, zwłaszcza jeżeli jest się pełnym tapasu, czyli pasji i żarliwości, i całą sobą chciałoby się spędzić na macie jak najwięcej czasu, włożyć w praktykę jak najwięcej wysiłku i opanowywać nowe asany. Praktyka jam jest jednak nieodłączną praktyką jogi i z czasem coraz bardziej to czułam. W trakcie leczenia miałam na przykład okazję doświadczyć strachu innych pacjentów, strachu tego, że umrą, że ich choroba będzie się pogłębiać. Wielokrotnie podczas tych miesięcy spotykałam się z ludźmi, którzy odczuwali te emocje. Też wtedy, kiedy byłam w szpitalu podczas stanu epidemicznego, doświadczyłam strachu tego, że się zakażą, doświadczyłam stresu personelu. A jednocześnie wtedy obserwowałam różne dyskusje toczące się w mediach społecznościowych o tym, co się powinno robić, czy powinien być lockdown, czy nie, kogo izolować, że może najpierw ratować gospodarkę, a potem służbę zdrowia. W tym chaosie, w tym trudnym czasie uderzyło mnie, co naprawdę dla mnie, jako joginki, jest w jodze najważniejsze. I co było już od dawna ważne, ale pozostawało gdzieś ukryte. I nie jest to codzienny Mysore, nie jest to codzienna poranna praktyka asan w tradycji asztangi, mimo że ją niesamowicie lubię. To najważniejsze oparcie dają jednak jamy, nasz kodeks etyczny, w normalnej rzeczywistości schodzące na drugi plan. To oparcie w jamach zbiegło się z czasem, w którym po operacji nie mogłam praktykować asan. One jeszcze bardziej wtedy zeszły na dalszy plan. W tej trudnej rzeczywistości ludzkich dramatów, załamania gospodarczego, przygnębiającej polityki, powszechnego przygnębienia i trudnych reakcji innych ludzi na to wszystko, co się dzieje, ta ahimsa dawała najlepsze odpowiedzi, czego się trzymać. Czyli tego, żeby nie krzywdzić nikogo i tym się kierować. A także satya, druga jama, żeby pozostawać uczciwym. I nie udostępniać na przykład fake newsów. Trzecia jama, asteya, czyli nie próbować skorzystać na tym, co się dzieje, a zadbać o wspólny świat. W którym będą i maseczki dla każdego, i papier toaletowy dla każdego. Czwarta, brahmacharya, żeby się skupić na tym, co naprawdę ważne, a nie tylko na sobie. I piąta, aparigraha, nie gromadzić niczego w nadmiarze. Uświadomiłam sobie też, że dla mnie ważne jest, żeby mój nauczyciel był człowiekiem, który szanuje jamy. No nie, TikToki są takie ważne jednak. Jamy nie są zresztą niczym wzniosłym, nie są bramą do raju. Są po to, żeby lepiej się żyło w trudnym świecie. Żeby nam wszystkim razem się w nim lepiej trochę żyło. Dla mnie powiedzenie moje ciało jest świątynią ma też sens. Bardzo głęboki, dlatego je lubię. Bo to przez ciało i przez to, co materialne, możemy przekonywać się do słuszności zasad, które dotyczą naszego funkcjonowania z innymi ludźmi.